Słuchasz podcastu programu Nawidniku Kaszebę. Radio
Kaszebę. W naszym studiu Dominik Lewicki, który wybrał się na Ukrainę. Mamy 20 dzień wojny, no i będziemy o tym rozmawiać.
Gdy się wybierał, to mówiłem mu tylko wróć cały.
Tak, rzeczywiście tak było, dlatego niewielu osobom powiedziałem, bo nie chciałem słuchać później. W ogóle żona też dowiedziała się po fakcie, jak przyjechałem. Wiedziała, że jadę, miałem plan dotrzeć na granicę z pomocą, a na tę pomoc składały się przede wszystkim elementy takie radiowe, to znaczy to były rzeczy techniczne. Zaczęło się od tego, że po wybuchu wojny na Ukrainie, między innymi ja, dostałem też wiadomość od znajomych radiowców z Białorusi, z Ukrainy, z którymi cały czas miałem kontakt. To byli zaufani ludzie, stąd wiem, że pomoc rzeczywiście do nich trafi. O tym, że będą prawdopodobnie w związku z tymi nalotami potrzebować sprzętu, anten nadawczych, nadajników, okablowania, wtyczek. No, była lista zawierająca chyba 20-30 punktów i było dosłownie wszystko wypisane, co tylko można by było wymyśleć a propos nadawania stacji radiowej, czy w ogóle zachowania łączności. Trochę sprzętu udało mi się zebrać. Oni z pocałowaniem ręki przyjmowali także rzeczy używane, sprawne, które u nas gdzieś tam leżały i zupełnie były niepotrzebne, ale udało się też trochę nowego sprzętu dzięki dobrym ludziom tam dowieźć. Postanowiłem, że sprzęt dowiozę sam, a nie zostawię na granicy w umówionym punkcie. Tylko skoro Straż Graniczna tak usprawniła przejazd przez tą granicę i widziałem, że dojeżdżając w nocy na przejście Chrebenne, nie spędzę wiele czasu na samym przejściu, w jakiejś olbrzymiej kolejce albo podczas odpraw, no to po prostu przejechałem na drugą stronę.
No właśnie, jak wygląda odprawa na granicę, bo zasady są nieco inne niż przed wojną.
No tak, to do tej pory granica w Schengen, ta lądowa, ten ruch osobowy wyglądał w ten sposób, że podjeżdżało się. Znaczy, dalej wygląda tak samo, tylko trwa o wiele szybciej, czyli podjeżdżamy pod szlaban, zwykle jest kolejka aut przy wyjeździe na Ukrainę pod polski szlaban, odprawa paszportowa, odprawa celna, sprawdzają, co mamy w aucie, ile osób wieziemy, no i odprawiają nas na drugą stronę na Ukrainę. Na Ukrainie to samo. Zwykle Ukraińcy odprawiają wolniej niż Polacy, bo to my na Ukrainę wjeżdżamy, w związku z tym Polacy odprawiają szybko, Ukraińcy, no... Teraz trwało to, tak dla porównania, drodzy Państwo, około 6 minut, a jeszcze dostałem w cudzysłowie po głowie, że tak wolno wyciągałem paszport z kieszeni od polskiej strażniczki, co się nigdy nie zdarzało, bo ci, którzy jeżdżą gdzieś poza Schengen właśnie na wschód, wiedzą, że zwykle to kierowcy się niecierpliwią i czekają na strażników, a teraz to było, no co pan tak wolno, szybciej, nie widzi pan, że tego... I rzeczywiście, słuchajcie, przede mną było kilka pojazdów, które w niecałą minutę zostały odprawione z polskiej strony na drugą i u mnie było tak samo. Ja rzeczywiście ten paszport za długo wyciągałem.
Auto myślisz, do tery widzę łeb klejony. No, ja ci informacje na ten tak. Miał to tam zawarty.
To trzeba było się przygotować, dlatego że po pierwsze planowałem przejazd na granicę w nocy. W związku z tym trzeba było pamiętać, że na Ukrainie obowiązuje godzina policyjna i generalnie bez ważnego powodu nie można się przemieszczać, a jeżeli ktoś się przemieszcza, to albo nie zostanie przepuszczony drogą dalej, albo no, będzie się to wiązało z tym, że go zatrzymają, będą długo sprawdzać jego tożsamość i tak dalej. I ja, wioząc te rzeczy, które wiozłem, oprócz sprzętu, także jedzenie, medykamenty różnej maści, także leki na receptę, które tutaj udało się zakupić, tam już byłem bardziej wiarygodny, no bo oni widzieli, co mam w bagażniku, jak mnie dalej zatrzymywali. Natomiast to był taki warunek też, aby dostać się szybciej z powrotem do Polski, jak będę wracać, że można ominąć kolejkę aut, jestem wolontariuszem, przyjechałem szybko, jadę w te i z powrotem, znowu wracam, niektórzy codziennie jeżdżą, w związku z tym ruch wolontariuszy. I to oznaczenie, taki czerwony krzyż na masce naklejony, albo komunikat, humanitarna dopomocha volontier, czyli pomoc humanitarna, wolontariusz, jest taką zieloną przepustką, żeby zostać potraktowanym priorytetowo.
No właśnie mówiłeś o tych kontrolach, bo zatrzymywali cię również podczas trasy z granicy do Jaworowa.
No nie chcę mówić dokładnie, bo to są informacje, których ja wcześniej sam nie wiedziałem. Jest taka niepisana umowa między tymi, którzy jeżdżą po Ukrainie, żeby szczegółów nie zdradzać, ale ogólnie mówiąc, jeździłem po Ukrainie też w 2014 roku, podczas Majdanu, po Majdanie. I jak się wojna w Donbasie zaczęła, wtedy Ukraińcy też nie wiedzieli, nikt nie wiedział, czy to się wyleje dalej, czy nie. No, nie była to wojna na taką skalę jak teraz. Wtedy te kontrole ograniczały się w 2014 roku tylko do przejazdów między największymi miastami. To znaczy na trasie 100-kilometrowej była jedna, dwa kontrole, szlaban, posterunek policyjny i można było liczyć na to, że zostanie się dokładnie, że tak powiem, przetrzepanym, zawartość auta i tego. W tym momencie na krótkiej trasie z Hrebenne do Jaworowa tych kontroli było 5. To znaczy barykady z workami, z piaskiem, takie prefabrykaty betonowe, całodobowe dyżury przy ognisku z ekipą, która niekoniecznie na żołnierzy wyglądała, ale być może mieszkańcy okolicznych wsi w tym uczestniczyli, takie cywilne wojska obrony terytorialnej, nazwijmy to, byli wyposażeni w broń, no i nie było żartów, bo po prostu trzeba było pokazać dokumenty, trzeba było zwolnić, bo jak ktoś by przyjechał za szybko, nie zatrzymał się, no wiadomo, kontrola to kontrola, szczególnie w tym czasie.
Myślę, że do tematu wrócimy jeszcze za moment.
No i Dominiku, jechałeś do tego Jaworowa i co w Jaworowie?
No w Jaworowie przede wszystkim chwilę chciałem odpocząć, bo ze względu na to, że na granicy szybko poszło, że tak powiem, to byłem szybciej niż mogłem. Tam była godzina 4:35, tak trochę przysnąłem w aucie, słuchałem lokalnej rozgłośni radiowej z Lwowa. I nagle program został przerwany i w radiu usłyszałem syrenę. Jako że znam te komunikaty, bo zafascynowany Ukrainą, także wiem, co oni przekazują i w jaki sposób ogłaszają te alarmy, no to usłyszałem: uwaga! No i chodziło o to, że powietrzna trwoga, czyli no jakby u nas ten alarm przeciwlotniczy taki, syrena. Po chwili syrena rozległa się nie tylko z radia, ale i z głośników miejskich w Jaworowie, gdzie się zatrzymałem. I pomyślałem, że centrum miasta to nie jest dobre miejsce na przetrwanie takiego nalotu. Wtedy wszyscy tam w Jaworowie, jak z nimi później za dnia rozmawiałem, to no nie to, że się ze mnie śmiali, ale mówili: no nie przejmuj się, przecież u nas tutaj się nic nie stanie, jesteśmy za blisko NATO, tutaj rakiety nie dolecą, bo oni z Naddniestrza strzelają w kierunku Odessy, tam Iwano-Frankiwska, albo ten na Łódzk, to tam z Białorusi, z Rosji, ale tu jest za blisko NATO, tu nie dolecą. No i tak w tym przekonaniu spędziłem cały dzień, uciekłem oczywiście, słysząc ten alarm, poza miasto. To później okazało się co innego, ale o tym może za chwilę. Chciałbym, żeby słuchacze usłyszeli, bo nasze pokolenie, no i starsze zresztą też, nie miało okazji usłyszeć takiego alarmu, bo wojna była. Ktoś to opowiada jako fakt historyczny już teraz. Niewielu ludzi osobiście wojnę pamięta. Może wtedy te systemy ostrzegania nie były takie rozwinięte. Teraz oprócz przerwania programu radiowego na wszystkich lokalnych stacjach, które były tam dostępne, informacji w komunikatorze Telegram, w telefonie komórkowym, także te syreny miejskie. Może, Maćku, jak kawałek takiej syreny nagrałem, zaprezentuj może słuchaczom. To jest komunikat z radia i jednocześnie słyszalne w tle te syreny miejskie w Jaworowie.
Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.
No więc właśnie w ten sposób alarm, ten bombowy przeciwpowietrzny, bo to nie jest bombowy, tak, tylko przeciwpowietrzny wygląda i tak on jest w ten sposób ogłaszany. Na wszystkich stacjach radiowych systemów ostrzegania miejskiego.
Czy w tym przypadku rzeczywiście doszło do czegoś, coś było na rzeczy, czy tylko tak, na alarmie się skończyło?
Było, ale nie tam. To znaczy w wielu miastach Ukrainy wtedy, jak za chwilę przeczytałem w internecie, zaglądając w telefon, w wielu miastach Ukrainy spadły wtedy bomby w środkowej części. W Kijowie wtedy nie, ale w Dnipro, czyli w Dniepropetrowsku do niedawna i paru innych miejscowościach dookoła. Natomiast ten alarm to był pierwszy, który trwał aż 2 godziny ciurkiem. Zwykle takie alarmy od 5 do 15 minut trwają. Teraz trwał 2 godziny. No i całe szczęście tam nic się nie wydarzyło. Ale wydarzyło się następnego dnia.
A jeszcze jedną rzecz muszę spytać. Dominiku, znamy się długie lata, mogę powiedzieć. Współpracowaliśmy przy wielu projektach. Wiem, że jesteś człowiekiem bardzo spokojnym i opanowanym i bardzo trudno wyprowadzić cię
nie zawsze
z równowagi, ale gdy byliśmy na różnych transmisjach, ja panikowałem, bo coś się spóźniało, a ty spoglądałeś sobie w niebo i tyle, no i oddychałeś spokojnie, Piotrze. Czyli w tym właśnie przypadku, gdzie naprawdę no, sytuacji nie była do śmiechu, tak? No to jednak spanikowałeś, miałeś Piotra?
Jakbym spanikował, to bym nie wiedział, co robić. Oczywiście bałem się wtedy, najbardziej w życiu chyba, bo widzieliśmy te obrazki w telewizji, a dzień później widzieliśmy konkretnie bombardowanie bliskich okolic miejscowości Jaworów. Natomiast to jest takie uczucie, że to mogę porównać do klaustrofobii. To znaczy nie wiesz, co zrobić w tym momencie, bo nie wiesz, co z góry na ciebie spadnie i gdzie. W którą stronę jechać. No pomyślałem, że wyjadę z miasta, bo po co być w centrum. Wyjadę z miasta, ale byłem na tyle opanowany, że chwyciłem telefon komórkowy i nagrałem to, co przed momentem słyszeliśmy, bo pomyślałem sobie, że jest to dobry opis tego, co Ukraińcy w tych rzeczywiście bombardowanych terenach przeżywają codziennie. Ludzie w Jaworowie, odpowiadając mi na pytanie o dlaczego wy jesteście tacy spokojni, jak słyszycie alarm, mówią, że po pierwsze nie można panikować, po drugie byli przekonani, że tam żadne bomby nie spadną, no bo za blisko NATO, a po trzecie powiedzieli jeszcze, największy problem jest z bieżeńcami, czyli z tymi uciekinierami ze wschodniej Ukrainy, którzy u nich śpią na zachodzie. Oni chowają się pod łóżko, uciekają do piwnic. Oni przeżywają to najbardziej. I nagrałem, żeby Państwu również pokazać, no jaki to jest alarm i jakie emocje wzbudza w nas, a co dopiero w tych, na który te rakiety spadały.
Do tematu będziemy jeszcze w tej godzinie wracać, a dodajmy, że film, który nagrał Dominik, mogą Państwo zobaczyć w historii mieszkanki Jaworowa w zakładce Człowiek pośród wojny na radiokaszebe.pl. My wracamy do rozmowy z Dominikiem Lewickim, który w miniony weekend był w Ukrainie. No i porozmawiał także z kilkoma ciekawymi osobami.
Piotr zapytał przed przerwą, dlaczego Ukraina i co mnie tam ciągnie tak naprawdę. To znaczy, no generalnie pasja do wschodu.
Wiem, że jeździłeś wcześniej, że lubiłeś i to byłem
tak,
w stanie zrozumieć.
To nie był zryw, żeby słuchacze też wiedzieli, że o teraz, bo temat w telewizji, żeby trzeba się wykazać i tego. Nie. Chodzi o to, i to z ręką na sercu przyznaję, że to serce jest pod Lwowem, dlatego że stamtąd pochodzi w części moja rodzina, to znaczy babcia, matka mojej matki, czyli moja babcia, urodziła się właśnie niedaleko Jaworowa. W Jaworowie babcia, ciocia chodziły do szkoły, zostały ochrzczone, czyjś tam rodzice z naszej rodziny są również na cmentarzu w Jaworowie, ktoś leży na cmentarzu Łyczakowskim, także jest to takie miejsce, no po pierwsze, żeby pamiętać o swojej tożsamości, ale warto się tam pokazywać, dlatego żeby oni pamiętali, że tam Polacy również mieszkali, nie? Że to, no, w Wilnie na przykład Polaków jest bardzo wielu, tak? Ponad 40% mieszkańców Wilna to Polacy. No, na Ukrainie historia była nieco inna. Ludzie stamtąd wyjeżdżali i mimo tego, że wyjeżdżali, również ze swoją babcią tam wracałem i odwiedzaliśmy między innymi sąsiadów we wsi Nakoneczne Persze. To jest wieś, która leży najbliżej przejścia Korczowa. To tak, żeby zobrazować tym, którzy może tam w tamtych stronach nie jeżdżą. 2 kilometry od Jaworowa. sąsiedzi mojej babci, a właściwie już kolejne pokolenie, czyli syn, synowa ze swoją córką, Andrzej, Lidia i Stefania. Stefania to jest ta najstarsza osoba, która jeszcze jak przez mgłę pamięta coś z tamtej historii wspólnej Polaków i Ukraińców, którzy mieszkali w jednej wsi. Zapytałem Andrzeja, ponieważ on jako mężczyzna w sile wieku, około 30-paruletni, czy no, wstąpił do wojska, czy musiał, więc posłuchajmy, co powiedział, ja za chwilę opowiem.
Andrzej?
Nie jesteś na froncie, ale pomagasz też pod tym zdaniem. Czym się zajmujesz?
No, zaraz ja w dany moment terytorialnie obronię.
I na czym to polega?
No, my jakby przewieriajmy auto, jakie idą z południa, ze wschodu. Dokumenty przewieriajmy, czy nie ma z них там, ну, з російськими паспортами, бо дуже багато у нас їде диверсантів з Росії. От, і якби звітом з Луганська, з Донецька. От, і ми це все контролюємо, щоб вони не заїжджали сюди, тому що вони тут теж розкладають свої, якби, ну, ставлять міни, розтяжки, розкидають різні коробочки.
І рішуче приїжджають з Луганська, з Донецька, сон тацы лапієте таких?
Да? Ну, так.
А і да. Дуже таких?
І у Львові багато вже спіймали, тому що у Львові є територіальна оборона, ну, разом з поліцією, з військовими вони співпрацюють, і дуже багато вже спіймали таких, які робили різні диверсії, готували. Готували, щоб підривати будинки там різні на промислових територіях, ну, щоб робити хаос, щоб люди, ну, боялися.
A więc Adriel opowiada o tym, że wstąpił do obrony terytorialnej, do takie wojska obrony terytorialnej jak u nas, tam każda ta oblaść, czyli województwo, w tym przypadku też Lwów i miasto, powołało takie swoje oddziały cywilne. Oni są czasami wyposażani w broń, która do cywili na Ukrainie mogła trafiać, ale przede wszystkim mają taką możliwość, że chodzą w kirku i mogą po prostu sprawdzać, kim są ludzie, którzy między innymi podczas godziny policyjnej się poruszają. I on mówił o dywersantach z Doniecka z rosyjskimi paszportami. Mówił, że oni obserwują tereny przemysłowe, plany budynków i mogą być zagrożeniem i bardzo często, ja go później dopytałem, tego nie słychać w tym dźwięku, ale po kilku w tygodniu takich właśnie osadzają gdzieś tam do więzienia. No, nie zapytałem, co się z nimi dzieje, ale wyłapują takich i rzeczywiście widać, że Rosja nie tylko z powietrza, nie tylko czołgami, ale również takimi dywersantami próbuje rozpoznać plany obronne Ukrainy.
Już za moment wrócimy do tego tematu i będziemy także słuchać rozmowy ze Stefanią. Zostańcie z Radiem Kaszeba. A my wracamy do naszej rozmowy. Naszym gościem jest Dominik Lewicki. Dziś rozmawiamy o jego wyprawie na zachodnią Ukrainę. Była już wypowiedź...
Wyprawa to za dużo powiedziane.
No tak, tak, tak. To była pomoc
humanitarna. Kilkugodzinna, tak, wizyta w zasadzie.
No i też rozmawiali z Andrzejem, ale nie tylko z Andrzejem.
Tak, we wsi na Koneczne Persze to by był... jak to jest, Piotrze? Bo ja nie jestem... Zięć. O, to był zięć pani Stefanii, która tam mieszka. I panią Stefanię zapytałem, no jak... Czy ona w ogóle myślała o tym, że wojna może do nich dotrzeć, bo jak to jest coś takiego, że ludzie wschodu, też również ja, do ostatniego momentu nie wierzyłem w to, że będzie taka wojna, taka klasyczna. Znaczy wiadomo było, że jak Ruscy gdzieś wjeżdżają, to niszczą wszystko i ich tam nie interesuje przejęcie gospodarki, zarabianie na handlu i tak dalej, tylko wjeżdżają i niszczą i w ten sposób przejmują. Ale wielu ludzi na wschodzie nie wierzyło do ostatniej godziny, że taka wojna konwencjonalna jest możliwa, mimo tego, że Donbas już w części był zajęty.
A jak pani Stefania?
No, a Stefania, posłuchajmy.
Stefanie.
Czy ktoś się tutaj spodziewał takiego obrotu zdarzeń?
Ja pierwszej wojny nie pamiętam, tylko z książek z historii. Страшно було навіть читати, згадувати дійсно, а уявити собі, що я можу побачити і пережити таке, ніколи в світі ні в сні навіть не думала. І то дуже, дуже страшно таке, не дай Бог. Хоч нас ще війна так дуже не коснулася, бо ми на краєчку біля Польщі, то ми ще як Бога за пазухою але відчуваємо і бачимо, що твориться в світі. В нас страх є, а не дай Бог бути на їхньому місці. Не дай Бог.
Пані Стефанія оповідала о тим, що від II війни світової слышала тільки історію. Вона, co prawda, powiedziała pierwsza wojna, ale to rozmawialiśmy o tym, że ta poprzednia, czyli chodziło o drugą, że w najgorszych snach nie spodziewała się, że taki los spotka Ukrainę. Mówi, że są bardzo blisko, ale u nas nie strzelają, a jeśli to nastanie, no to nie daj Bóg. No i niestety Bóg dał, muszą w tym wytrwać, taki los ich spotkał, bo następnego dnia po godzinie 5 rano zbombardowano tą przylegającą do miejscowości Jaworów, czyli 2 kilometry od Nakoneczne Persze bazę wojskową. Oni dali mi znać, że dali mi znać rano właśnie wtedy jeszcze na komunikatorze Telegram, że cała chata się trzęsie, że prawie szyby w oknach wylatują, że wszystko za Jaworowem jest zbombardowane. No takie były odczucia wtedy. Później już wiedzieliśmy, że tylko to chodziło o ten magazyn z pomocą i tą bazę szkoleniową. Natomiast widziała, jak te rakiety czy bomby zrzucane przez samoloty spadają w tamto miejsce. To było dosłownie parę kilometrów. Proszę sobie wyobrazić.
A co czuje pani Stefania? Co czuła, jak rozmawialiście, kiedy jeszcze nie było bombardowań właśnie w tamtej okolicy, kiedy słyszała syrenę alarmową?
No właśnie, bo gdzieś ta wojna była gdzieś dalej. Coś w okolicy Łódzka zbombardowano, no bo tam było lotnisko. Coś w Iwano-Frankowsku, no bo tam też było lotnisko. U nas spokojnie, u nich nie. Ale była we Lwowie dzień wcześniej i dzień wcześniej we Lwowie te syreny słyszała, bo na wsi nie ma tego systemu powiadamiania. Można liczyć tylko na radio, telewizję, telefon komórkowy. No wiadomo, że starsi ludzie raczej niekoniecznie do tych mediów są przywiązani. I ona opowiada, co czuje, gdy takie syreny, taki alarm akurat trwa.
Jak pani ogląda telewizję, to co pani myśli, widząc, jak te wybuchy w oddali gdzieś mają miejsce? Jak tutaj na wsi tą wojnę się czuje?
Я говорю, що дуже-дуже страшно. Голова болить, тиснення, тиск починається, а потім трошечки самі собі переключаємо, щоб так відійти. Ну, але всюди думки тут, вдома говоримо, до церкви ходимо молитися кожен день. Молитва за мир, щоб в Україні був в цілому світі. Теж думкою такою в школі, ну всюди, де не підемо, що не робимо, та думка нас не покидає, тому то воно тривожно, дуже тривожно.
Pani Stefania mówi o tym, że czuje stres, ból głowy, rośnie jej ciśnienie, więc stara się od tego odciąć, ale nawet z dala od miasta na wsi nie da się zupełnie. Codziennie się modlą w kościele, w pracy, w domu o pokój dla Ukrainy. I na koniec tej relacji dźwiękowej taka złota myśl od wieszcza narodowego ukraińskiego Tarasa Szewczenko.
A Szewczenko przestrzegał przed Moskalami.
О, Шевченко, він якби наш сьогоденній з нами жив, наперед все передбачав. Ну і не дарма він писав, що кохайтеся, чорноброві, кохайтеся тільки не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами.
То навіть зрозумілим.
Ну, власне, хоч і о те, щоб ще кохати люди, але уважайте на москалі, бо в скруті зроблять вам дуже зла.
Крутко
підсумовуючи. Москалі, чи росіян, тих так, власне, стамтон.
Підсумовуючи, бо направда кінчить нам ще час, Домінік, чи mieszkańcy tej miejscowości, którą odwiedziłeś, czy oni już żywią jakieś nadzieje, powiedzieli ci, że może się skończy za tydzień, może za dwa, że nie będzie to trwało miesiącami?
Nie, wszyscy mówią jednym głosem, że nie wiedzą, kiedy się skończy, natomiast przez to, że to jest codziennie, że tych alarmów bombowych czy powietrznych po kilka dziennie, oni się do tego przyzwyczaili. Oni się zachowują tak jak wcześniej. Tylko nie zawsze mogą zatankować auto. Polacy to niedawno przeżyli podczas paniki. Tylko tam nie ma tego paliwa już od dłuższego czasu, a jak jest to albo benzyna, albo ropa po prostu i ten. No i nie ma wszystkich produktów w sklepach. Póki co tam jeszcze są. Znajoma z Odessy, z którą wczoraj się widziałem, mówiła, że w Odessie na przykład nie kupisz ani mąki, ani chleba, ani ryżu.
Będziesz wracał jeszcze z kolejną akcją pomocową?
Nie mogę tego mówić głośno, bo może żona słucha.
Naszym gościem był Dominik Lewicki. Dziękujemy ci, Dominiku, za te relacje.
Dzięki.